Panie, dziękujemy za to, że w pokoju możemy spotykać się, oderwać się od takiej codzienności i przyglądać się Tobie, przyglądać się temu, co czynisz, jaki jesteś. I prosimy, Panie, o to, byś teraz otwierał też nasze oczy i serca i pomagał nam zobaczyć Twoją chwałę. Pomóż nam zobaczyć Ciebie jako tego, który cały czas puka do naszych serc, który przemawia, który pobudza nas do szukania Ciebie. Prosimy, błogosław ten czas czytania i rozważania Twojego Słowa i przemawiaj do nas, prosimy, w imieniu Pana Jezusa. Amen. Usiądźmy, proszę. W zeszłą niedzielę, mówiąc o zabójstwie prezydenta Adamowicza, cytowałem kilka różnych fragmentów pisma i dzisiaj chciałbym rozwinąć niektóre z tych myśli. Szkółka poszła. Tak mi się wydaje. To jeszcze nauczycieli zapraszam. Tak, dzieciaki już same wyczuły ten moment. Tak, w zeszłą niedzielę mówiłem o kilku fragmentach w kontekście właśnie śmierci prezydenta Adamowicza. I dzisiaj chciałbym rozwinąć kilka tych myśli. I zanim to zrobię, czy jako taki pretekst, nawet bym powiedział, bo to nie do końca będzie podstawa kazania, ale będziemy mocno nawiązywać do tego tekstu, chciałbym, żebyśmy przeczytali fragment z Dziejów Apostolskich z 17 rozdziału. Księga Dziejów Apostolskich, rozdział 17. Przeczytamy od wersetu 22 do końca tego rozdziału. Dzieje apostolskie 17, 22 i dalej. To jest sytuacja, gdzie apostoł Paweł jest w Atenach, staje na rynku, z tym, że rynek to tak trochę inaczej niż u nas rynek, gdzie sprzedaje się warzywa i owoce i tego rodzaju rzeczy, to znaczy miejsce spotkań, miejsce dyskusji. I czytamy takie słowa. A Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, właściwie to już nawet nie jest rynek, bo Areopag był kawałeczek dalej, to było właśnie takie miejsce, gdzie rada miasta się zbierała. Stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł: mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie nie znając, ja wam zwiastuję. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkiwania, żeby szukały Boga, czego może nie wyczują, nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas, albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, albo srebra, albo do kamieni, wytworu sztuki ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowi, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili: o tym będziemy cię słuchać innym razem. I tak Paweł wyszedł spośród nich. Lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli, a wśród nich również Dionizy Areopagita i niewiasta imieniem Damaris oraz inni z nimi. Pamiętam, miałem okazję tam być w tej okolicy właśnie Areopagu i właśnie tego centralnej. Gdzieś pobłądziłem, wszedłem do jakiegoś parku i nagle tak próbuję rozczytać te greckie literki. Patrzę: Dionizos Areopagitos. I tak myślę, skąd znam tą nazwę? Myślę, och, to ten gość. I się okazało, że jego domek tam był. Gdzieś jeszcze pozostał. Tak, ostatnią niedzielę cytowałem między innymi też fragment z proroka Daniela, który mówi, że to Bóg zmienia czasy i pory, On utrąca królów i ustanawia królów. A także apostoła Pawła, właśnie tutaj w tym fragmencie przemawiającego do Ateńczyków na Areopagu i mówi o Bogu, który ustanawia okresy czasu i granice zamieszkiwania narodów, aby szukały Boga, czego może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. I zwracałem wtedy uwagę na to, że kiedy Bóg czyni takie rzeczy, kiedy ustanawia władców, zdejmuje władców, pojawiają się narody, znikają narody, to celem tego wszystkiego, co Bóg czyni, jest pobudzenie ludzi do szukania Boga. Pobudzenie ludzi do szukania Boga. I dzisiaj ten właśnie temat chciałbym rozwinąć. Całe to przemówienie apostoł Paweł zaczyna w taki ciekawy sposób. Mówi: mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przechodząc bowiem, oglądając wasze świętości, znalazłem ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie nie znając, ja wam zwiastuję. I Paweł przemawia w ten sposób do ludzi, którzy znajdują się w Atenach, czyli w centrum intelektualnym Cesarstwa Rzymskiego. To było miejsce naprawdę, naprawdę znaczące pod względem intelektualnym. Tam za dużo mieszkańców w tamtym okresie nie mieszkało, ale nie zmieniało to faktu, że tam były najlepsze szkoły filozoficzne, tam ludzie przyjeżdżali, tak naprawdę przyjeżdżali wybrańcy, bo trzeba było mieć pieniądze, żeby móc tam przyjechać i mieszkać i uczyć się. Ale Pawła otaczają ludzie wyćwiczeni w prowadzeniu najróżniejszych sporów filozoficznych. Dowiadujemy się, że byli tam stoicy, epikurejczycy, a więc ludzie, którzy mieli jakiś pogląd na życie. Już nie będziemy wnikać, w co oni tam wierzyli, bo to aż takiego znaczenia dla nas nie będzie miało. Ale byli ludzie, którzy mieli swój wypracowany światopogląd. Mieli swoje spojrzenie na życie. Oprócz epikurejczyków, stoików pewnie byli też inni, ale nie wspomniani są tutaj w tym fragmencie. I do tych ludzi apostoł Paweł mówi: oglądając wasze świętości, znalazłem ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. I ta sytuacja rodzi oczywiste pytanie, dlaczego tak robili? Dlaczego ci ludzie, którzy mieli konkretne poglądy na życie wypracowane, robili takie rzeczy, stawiali ołtarz, nie wiedząc komu tak naprawdę, ale ołtarz, który miał oddawać cześć jeszcze jakiemuś innemu Bogu, którego może nie znali, może gdzieś pominęli, może o którym nie wiedzieli. Co miał znaczyć ten ołtarz? I dla nas, kiedy patrzymy dzisiaj z naszej perspektywy, o czym on świadczy, jeśli idzie o tych ludzi? I ciekawe jest to, że kiedy śledzimy tą wypowiedź apostoła Pawła, kiedy on przemawia do nich, chwilę później mówi do nich właśnie te słowa, że to Bóg ustanawia okresy czasu i granice zamieszkiwania narodów. To Bóg czyni po to, żeby ludzie go szukali. Zaczyna od powiedzenia: widzę, że jesteście bardzo pobożni, zbudowaliście nawet ołtarz Bogu, którego nie znacie. Chwilę później mówi: to, co Bóg czyni pośród narodów, jest po to, żeby ludzie go szukali. Jest po to, żeby popychać ich do szukania, żeby tak szturchnąć ich trochę, żeby zaczęli szukać, żeby zaczęli myśleć. I co ma na myśli apostoł Paweł, mówiąc o tym, o tych granicach czasu, granicach zamieszkiwania? No myślę, że chodzi po prostu o wojny. O wojny, które powodują, że narody przemieszczają się, narody znikają, pojawiają się nowe, pojawia się śmierć, pojawia się całe mnóstwo pytań. I one się pojawiają właśnie przy tak trudnych, najtrudniejszych doświadczeniach. Kaznodzieja Salomon mówi takie słowa w 7 rozdziale, 2 werset: lepiej iść do domu żałoby niż do domu biesiady, bo tam widzi się kres wszystkich ludzi. A żyjący powinni to sobie brać do serca. I dwa zdania później dodaje jeszcze: serce mądrych jest w domu żałoby, lecz serce głupich jest w domu wesela. I później jeszcze dodaje: lepszy smutek niż śmiech, bo gdy smutek jest na twarzy, serce staje się lepsze. I kiedy wspominam te wydarzenia ostatnich dni tutaj w Gdańsku, myślę, że wszyscy widzieliśmy, co działo się, w jaki sposób ludzie reagowali w tym momencie, kiedy człowiek, który znali, myślę, że mnóstwo tych ludzi znało prezydenta Adamowicza osobiście. Ja sam kilka razy spotkałem się z nim, kilka razy rozmawialiśmy i zawsze to były takie rozmowy, nie takie dzień dobry, tylko rzeczywiście wymieniliśmy parę zdań. Więc kiedy umiera człowiek, którego znaliśmy osobiście, to jest to coś poruszającego, jest to coś, co powoduje, że zadajemy sobie mnóstwo pytań. Pojawiła się ta spontaniczna zbiórka pieniędzy, która przekroczyła najśmielsze oczekiwania, nawet tych, którzy no, ją inicjowali. I pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego w obliczu śmierci ludzie są tak pobudzeni? Coś się zmienia? Zobaczymy na jak długo, pewnie niespecjalnie długo, ale coś daje do myślenia, coś sprawia, że czujemy się niekomfortowo w tym, jak było dotychczas i myślimy sobie, trzeba coś zmienić. Trzeba zrobić tak, żeby było inaczej. I to, co dzieje się, myślę, że jest wyrazem tęsknoty za innym światem, do którego jesteśmy stworzeni, do którego jesteśmy powołani. Światem, który nie ma zła, światem, w którym jest miłość, światem, w którym jest poświęcenie, światem, w którym jest szacunek, jest dobro, jest piękno, i tak dalej, i tak dalej. I wierzę, że przynajmniej w życiu niektórych osób to doświadczenie, te przemyślenia, te różne pytania wzbudzą pragnienie znalezienia prawdziwego Boga, znalezienia tego, od którego ten inny, lepszy świat, za którym tęsknimy, do którego dążymy, że znajdą tego prawdziwego Boga i zobaczą w Nim swojego Wybawiciela, swojego Zbawcę. Myślę, że tego rodzaju doświadczenia też przypominają nam o innych sytuacjach w naszym życiu, kiedy myśleliśmy podobnie, kiedy coś nas zatrzymało tak gwałtownie i sprawiło, że zaczęliśmy zadawać pytania, zaczęliśmy szukać czegoś więcej niż tylko to, co jest teraz. I myślę, że wiele jest takich osób, które, tak jak teraz ostatnio, jest rozczarowana tym, co się stało. Człowiek, który miał być dobry, człowiek, który, no myśleliśmy, że będzie tak fajnie, tak dobrze. Nagle pojawia się ktoś, wychodzi i zabija drugą osobę. I myślę, że wielu z nas, jeżeli nie wszyscy nawet może, albo prawie wszyscy, mamy takie doświadczenia, kiedy jesteśmy rozczarowani życiem. Jesteśmy rozczarowani tym, co to życie przyniosło. I myślę, że są to takie momenty, które Bóg używa do tego, żeby pobudzić nas do szukania. Ale kiedy mówię o tych rozczarowaniach, to chodzi mi o coś więcej. Nie chodzi o sytuację wtedy, kiedy coś mi nie wyszło, jakiś biznes mi się nie udał, zmarnowałem sobie wakacje, straciłem dobre imienie, coś przykrego mnie spotkało. Odwrotnie. Chodzi mi o sytuację, kiedy człowiek osiąga to, co chciał, a mimo to czuje się rozczarowany. Odkrywa, że to nie było to. To nie było to, czego szukał. To nie było to najważniejsze, za czym tęskni. Pamiętam jeszcze w średniej szkole, kiedy na którejś lekcji, oczywiście polskiego, czytaliśmy jakiś fragment wiersza Leopolda Staffa. To jest taki wiersz, czy fragment wiersza w takim cyklu Radość i smutek szczęścia. Radość i smutek szczęścia. Przeczytam wam, to jest kilka linijek tego wiersza. On mówi o pewnym napięciu, które jest, jak to później Radziewiczówna nazwała, między ustami a brzegiem pucharu. To takie dość znane stwierdzenie. On pisze coś takiego, myślę, że niesamowita jest ta obserwacja. Między pieśnią przerwaną a zbudzonym echem, falą i nagą stopą, co wnet się zanurzy, przyjściem listu i zdjęciem pieczęci z pośpiechem, pomiędzy zaproszeniem i rankiem podróży, między wzniesioną dłonią a owocem drzew, śpi szczęście, co najsłodsze dreszcze daje łonu. Między wargą a czarą, gdzie wina lśni krew, lecz wszelką radość płaci się smutkiem jej zgonu. Lecz ta radość znika w momencie, kiedy już osiągamy to za czym tęskniliśmy, czego się spodziewaliśmy, co lada moment miało nastać. Myślę, że ta obserwacja jest niesamowita i one chyba pojawiają się, tego rodzaju obserwacje, u ludzi, którzy naprawdę poważnie podchodzą do swojego życia, nie zadowalają się tylko taką powierzchownością dnia codziennego. Innymi słowy, oczekiwanie rodzi emocje, oczekiwanie rodzi radość, ale spełnienie tego oczekiwania rodzi smutek, ponieważ największą radość dawało to oczekiwanie, że zaraz coś stanie się niezwykłego, a kiedy już się staje, to po prostu jest i tyle. Kiedyś słyszałem, ktoś podsumował to, znaczy może nie to akurat, ale to podsumowanie pasuje do tego, o czym mówię. Ktoś mówi, nie chodzi o to, żeby złapać króliczka, chodzi o to, żeby gonić króliczka. Że to jest największa radość, nie? To tak trywializując trochę tę kwestię. I chodzi, tak patrząc generalnie na ludzkie życie, chodzi o te wszystkie sytuacje, kiedy człowiek ma jakiś upragniony cel, do którego dąży i ma nadzieję, że kiedy osiągnie ten cel, poczuje się spełniony. Osiągnie to coś, za czym tak bardzo tęskni, to coś, co jest ukryte gdzieś głęboko w jego duszy. To może być upragnione stanowisko, to może być jakaś specjalna pensja, to może być wystarczająca piękność wyglądu, czy bycie przystojnym w przypadku mężczyzn. I najprościej tą sytuację chyba opisał Oscar Wilde. On mówi takie słowa, to już kiedyś je cytowałem. Mówi tak, na świecie są dwa tragiczne stany w życiu człowieka. Pamiętacie? Jeden to niemożliwość zdobycia tego, co by się stało. Drugi to zdobycie tego. I to też mówi człowiek, który miał wszystko, co chciał. Był po prostu zepsuty do szpiku kości. Cokolwiek chciał, był w stanie osiągnąć, ale gdy to osiągał, przeżywał drugie rozczarowanie. Jeden przykład też mogę podać. Boris Becker, człowiek, który świetny tenisista, mnóstwo wygranych meczy. Po wygraniu Wimbledonu po raz drugi, to lata 85-86, jakiś dziennikarz zapytał go, jakie to uczucie wygrać po raz drugi Wimbledon, po raz drugi z kolei. On tak patrzy na niego, mówi, pan co? Codziennie zmagam się z myślą o samobójstwie. To jest właśnie to rozczarowanie tym, co się osiągnęło. To, kiedy już usta dotknęły pucharu i posmakowały tego, co w nim jest. Jeszcze jeden przykład, jakiś milioner chiński akurat. Mówi, przez całe życie starałem się wejść na szczyt bogactwa i sukcesu. Gdy już tam się wdrapałem, zobaczyłem, że tam nic nie ma. I nie chodzi o to, że stracił wszystko. Chodzi o to, że tam to, co był, odnalazł, to była po prostu pustka. I w tych przykładach nie chcę powiedzieć tego, że nie warto się starać. Nie warto się, doskonalić swoich umiejętności. Chodzi o to, że one nie są odpowiedzią na twoje najgłębsze potrzeby. I zawsze będziesz miał, jeżeli będziesz uczciwy wobec samego siebie, będziesz musiał budować kolejny ołtarz nowego, nieznanego Boga. Ponieważ to nie zaspokoi twoich potrzeb. Ja pamiętam w swoim życiu, kiedy po raz pierwszy ktoś mi powiedział w ogóle o czymś takim jak sens życia, pomyślałem sobie, w ogóle nie wiem, o co chodzi. Dopiero później, jak już byłem takim trochę starszym nastolatkiem, pomyślałem sobie, ale jest coś takiego we mnie, że domaga się jakiegoś sensu, żeby to miało jakąś wartość, żeby to coś znaczyło, cokolwiek. Nie? I chciałbym powiedzieć o kilku rodzajach takich osób, w jaki sposób podchodzimy do tego głębokiego pragnienia, które jest w sercu każdego człowieka. I to jest to pragnienie, które myślę, że Bóg daje w nasze serca, abyśmy go szukali. Pierwsza grupa to są właśnie młodzi ludzie, tacy jak ja wtedy byłem, którzy myślą, jeżeli tylko osiągnę to, jeżeli tylko dojdę do tego punktu, jeżeli tylko zdobędę to, to wtedy będę spełniony. Wtedy to coś, czego szukam, znajdę. Złapię Pana Boga za nogi i będzie super. Pieniądze, prestiż, wygląd, prawdziwa miłość i wtedy będę spełniony. I ktoś podsumował to w taki sposób. Jeżeli tak myślisz, to jeszcze nie wiesz, jak głębokie są twoje pragnienia. Jeżeli myślisz w ten sposób, że to, co zewnętrzne, będzie zaspokojeniem twoich pragnień, to jeszcze nie wiesz, nie odkryłeś tego, jak głębokie są twoje pragnienia. i to, co zewnętrzne, ich nie zaspokoi. Drugi rodzaj ludzi to osoby, które są już trochę starsze, które nie znalazły tego. Miały cały szereg swoich doświadczeń, swoich prób, osiągnięć i nie znalazły tego w swoim życiu i żyją w przekonaniu, że no, gdyby mi się udało, to bym to znalazł, ale nie znalazłem, więc jestem sfrustrowany, co więcej, jestem zgorzkniały, ponieważ jest kilka osób, przez których nie udało mi się tego osiągnąć, co chciałem. A gdybym to osiągnął, ale przez nich nie mogłem, gdybym to osiągnął, osiągnąłbym to coś, byłbym spełniony, moje życie miałoby sens, miałoby wartość, miałoby znaczenie. Kolejna grupa to ludzie, którzy już to, co planowali, osiągnęli, ale nie znaleźli tego czegoś. Osiągnęli ten status, że stali się kimś, zarabiają jakieś pieniądze, coś znaczy w oczach innych ludzi ich życie, ale tego czegoś cały czas nie ma. I ci ludzie co robią? Stawiają sobie nowe wyzwania. Nowa żona, nowy mąż, nowa firma, nowy sukces. Coś, skoro nie to, to będzie coś innego. Jeszcze inni są bardziej uczciwsi i zauważyłem, że skoro nie te rzeczy materialne zaspokajają moje potrzeby, zaspokajają to głębokie pragnienie, które jest we mnie, to muszę szukać tego w jakiejś sferze duchowego życia. Czy to będzie medytacja, czy to będzie próba zbawiania świata, niesienia pomocy ludziom gdzieś tam na końcu świata, cokolwiek. Potem się okazuje, że te próby wszystkie naprawiania świata prowadzą tylko do rozczarowania, ponieważ potem na przykład wybucha wojna albo pojawia się jakiś głupiec, który wszystko niszczy i okazuje się, że to, co robiliśmy, jest syzyfową pracą, która na chwilę przynosi efekt, ale potem się okazuje, że jest bez znaczenia. Przedostatnia grupa to ci, którzy są tak bardzo rozczarowani, że nie osiągnęli ani swoich celów, ani tego czegoś, co było takie ważne w ich życiu, że po prostu popełniają samobójstwo. Jest ostatnia grupa, dzisiaj myślę, że najpowszechniejsza. To są ludzie, którzy nie osiągnęli tego czegoś, nie zdobyli sensu życia, wartości swojego życia. Jedyne, co potrafią powiedzieć, a ten cały sens życia i wartość życia i znaczenie to taka gonitwa za złudzeniami. Nie ma czegoś takiego jak sens życia. Pamiętam kiedyś, nie mogę sobie przypomnieć, co to było za wydarzenie, jakieś takie ogólnopolskie poruszenie było z powodu śmierci kogoś. Był jakiś atak, już nie pamiętam. Ale pamiętam wypowiedź jednego człowieka w telewizji, który mówi, no ja bym chciał odnieść się do tego, o czym wszyscy teraz tak rozmawiają, że to, co się wydarzyło, nie ma sensu żadnego. To po prostu się wydarzyło. To nie ma żadnej wartości, żadnego znaczenia, nie podlega żadnej ocenie moralnej. No i tak oczywiście mówią ludzie, właśnie ten typ ludzi, o których wspominam, którzy mówią, że to wszystko to jest próba złapania tęczy. Nie wiem, czy próbowaliście kiedyś dojść do miejsca, gdzie tęcza się zaczyna. Nagle się okazuje, że już tam nie ma. I to tak całe życie można spędzić na tym. I pod tym względem ci ludzie, ta ostatnia grupa, są podobni właśnie do tych epikurejczyków i stoików, z którymi apostoł Paweł rozmawia. Ludzie, którzy no, czegoś im brakuje, więc budują ten ołtarz kolejny i mają nadzieję, że może to nada im sens. A apostoł Paweł mówi, tak nie jest. Ten prawdziwy Bóg taki nie jest. Ten prawdziwy Bóg jest zupełnie, zupełnie inny. I ci ludzie, kiedy myślą sobie o tych, którzy mówią, ja chcę znaleźć to coś. Ja chcę znaleźć, ja potrzebuję tego, bo czuję, że jestem stworzony do czegoś więcej niż tylko to, co materialne. Ci, którzy mówią, nie ma czegoś takiego jak sens życia, patrzą z góry na tych, którzy ciągle szukają i patrzą na nich z politowaniem. Stają się takimi snobami intelektualnymi, którzy mówią, to tacy prymitywni ludzie, którzy myślą, że jest jakiś sens w życiu. Oczywiście, że nie ma żadnego sensu życia, tak jakby to, co mówili, miało sens. No to takie wewnętrzna sprzeczność ich wypowiedzi. Ale ci, których spotyka apostoł Paweł, są dużo bardziej uczciwsi. Mówią, nie wiemy wszystkiego. Nie wiemy wszystkiego, czegoś nam brakuje, szukamy dalej. I Paweł docenia tą szczerość, ale jednak pokazuje im, że szukacie, ale nie tam, gdzie trzeba. Szukacie Boga, ale nie takiego, jaki jest ten prawdziwy Bóg. I potem argumentując, cytuje im ich własnych filozofów. I to jest... To jest nawet, powiedział, pewien kamień obrazy dla wielu chrześcijan. Mówi, jak? Jak? Mowa ewangelizacyjna, a on zamiast cytować Pismo Święte, pogańskich filozofów cytuje. No jak tak można? Co pogański filozof może wnieść do życia człowieka, który szuka prawdziwego Boga? No, bez sensu. No i oczywiście ten rodzaj myślenia jest totalnym nieporozumieniem. Myślę, że powód, dla którego Paweł cytuje tych filozofów, jest zupełnie inny. Oni nie są po to, żeby być argumentem, ale są po to, żeby pokazać, że wasi filozofowie, wasi poeci już dawno formułowali te pragnienia, to coś, czego wam brakuje, ale jednocześnie wskazywali na to, że to musi gdzieś być. To gdzieś jest, na pewno jest. Musimy to znaleźć. I potem apostoł Paweł wyjaśnia im, gdzie tego szukać. I żeby to wyjaśnić, bo to może nie być zbyt jasne dla wielu, dam przykład Tolkiena. Tolkien, myślę, że wszyscy albo prawie wszyscy kojarzą Władca Pierścieni i te wszystkie jego książki. Książki w stylu fantasy. Jest jakiś wyimaginowany świat, który Tolkien tworzy, świat, w którym dzieje się mnóstwo rzeczy i co ciekawe, pomimo tego, że to jest świat fantazy, my potrafimy się zidentyfikować z tym światem. My potrafimy tam się odnaleźć, przeżywać los tych bohaterów, to, co się dzieje, te napięcia, które tam są. I Tolkien mówi coś takiego, że świat fantazy nigdy nie przestanie być atrakcyjny. Świat fantazy dla ludzi zawsze będzie światem z jednej strony fikcji i fantazji, a z drugiej będzie światem, za którym tęsknimy. Światem, na który będziemy chcieli wydawać pieniądze, żeby kupować książki, komiksy, oglądać filmy, żeby zaangażować się, wejść w ten świat, przeżyć to, co nam się dzieje w tym świecie. I dlaczego tak jest? Dlaczego ten świat fantazy nas tak pociąga? Dlatego, że w świecie fantazy są ludzie, którzy nie umierają, są ludzie, którzy potrafią przenosić się w czasie, są ludzie, którzy potrafią komunikować się z istotami inteligentnymi, które nie są ludźmi, osiągają miłość, której nie da się już więcej utracić, zło zostaje pokonane przez dobro, prawdziwe piękno triumfuje, bo to jest świat, za którym tęsknimy. To jest świat, do którego lgnie nasza dusza. Dlaczego ludzie wydają miliony na takie właśnie książki, komiksy, filmy? No właśnie dlatego. Dlatego, że tęsknią za takim światem. Jesteśmy zafascynowani, nawet jeżeli wiemy, że to nieprawda. Nawet jeżeli wiemy, że to nieprawda. Dlaczego tak jest? Ponieważ pragniemy takiego życia. Pragniemy życia, w którym miłość nie przemija, śmierć nie jest końcem, poświęcenie dla drugiej osoby jest najwyższą cnotą, ludzie i bogowie żyją ze sobą razem. Pytanie, co nam to mówi o ludzkiej duszy? Między innymi to, że ten świat, w którym żyjemy, nie jest w stanie zaspokoić tych potrzeb. Dlatego szukamy innego świata, wyimaginowanego, ale świata, który jest odpowiedzią na tą potrzebę, która gdzieś tam w środku jest. Oczywiście on jest kiepską odpowiedzią, ale jest jakąś próbą odpowiedzi. Uciekamy do świata fikcji, tworzymy sobie tych nowych bogów, których chcemy poznać, których nie znamy i mamy nadzieję, że może tam ich znajdziemy. Co ciekawe, nawet ludzie, którzy uważają, że życie nie ma sensu, uciekają do świata fikcji. I ten świat fikcji to nie zawsze są książki typu fantasy. Czasami to są książki typu Harlekin, gdzie to też jest w pewnym sensie fantazja, ale nie w takim samym sensie, gdzie jest świat wyidealizowany, wypudrowany, wylukrowany, piękny, nieprawdziwy, ale jest tam to coś, czego szukamy, czego człowiek szuka. Chesterton to taki pisarz brytyjski, ateista, który się nawrócił w pewnym momencie. Jedno ze zdań, które mówi, właśnie obserwując ludzkie serce, ludzkie doświadczenia, mówi tak, używając pewnego porównania. Jeżeli znalazłeś klucz, naturalnie zakładasz, że istnieją gdzieś drzwi, które ten klucz otwiera. Jeżeli znalazłeś klucz, zakładasz, że istnieją jakieś drzwi. Louis z kolei mówi bardzo podobnie, ale dużo prościej. Mówi, kaczka chce pływać i znajduje wodę. Dziecko niemowlę chce ssać i znajduje mleko. I potem mówi tak, jeżeli odnajduje w sobie pragnienia, których ten świat nie jest w stanie zaspokoić, to prawdopodobnie dlatego, że zostałem stworzony do innego świata. Jeżeli znajduję w sobie pragnienia, których ten świat nie jest w stanie zaspokoić, to prawdopodobnie dlatego, że zostałem stworzony do innego świata. I dokładnie to widzimy w życiu tych pogan, tych pogańskich filozofów, którzy tworzą, budują swój świat i ciągle są nieusatysfakcjonowani. Ciągle jeszcze czegoś im brakuje. Co oznacza, że to jeszcze nie jest to, że ten świat jest gdzieś indziej. Ale niektórzy w odpowiedzi na taki argument mówią, to jest tylko fałszywy alarm. To, że wydaje ci się, że ponieważ masz takie pragnienia, to zostałeś stworzony do innego świata, to nieprawda. To jest takie, jak to się nazywa? False positive to się nazywa po angielsku, czyli nieprawdziwy, wynik nieprawdziwie dodatni, czyli nieprawdziwy pozytywny. Jeżeli w medycynie robisz jakieś badania, na przykład, nie wiem, bóle żołądka i pojawia się jakiś wynik, który sugeruje pewną chorobę, ale potem się okazuje, że to nie ta choroba dała pozytywny wynik, tylko coś innego, to ci ludzie mówią, no właśnie, to, że macie takie pragnienia, wcale nie oznacza, to jest ten tak zwany false positive, który nie jest odbiciem tego prawdziwego świata. To jest wszystko ułuda, to jest gonienie za tęczą. Niczego nie znajdziecie. Nie ma czegoś takiego. I dam znowu przykład z Louisa, który z jego świadectwa nawrócenia. To jest strasznie ciekawe. W którymś momencie rozmawiał z Tolkienem i ponieważ obydwaj byli specjalistami od literatury angielskiej i starożytnej, w którymś momencie zaczęli rozmawiać na temat legend i mitów. I Louis mówi do Tolkiena. Tolkien już był wtedy chrześcijaninem, Louis jeszcze nie. To gdzieś są lata 20, początek 20 lat XX wieku. I w którymś momencie Louis mówi, no tak, ale te wszystkie mity i legendy są fikcją. I Tolkien mówi do niego, nie. I mówi, jeżeli chrześcijaństwo jest prawdą, to te wszystkie mity i fikcje wskazują na pewną prawdę o rzeczywistości. Prawdę, która jest dalej niż te mity i legendy, ale wskazują na pewną prawdę o rzeczywistości, której są odbiciem. Mity i legendy są odbiciem tych pragnień, które są w ludzkiej duszy, ale nie potrafią zaspokoić tych pragnień, ponieważ one same nie wiedzą, gdzie je szukać. Są jednym z tych pomników nieznanemu Bogu zbudowanych. I on mówi, natomiast opowiadania ewangeliczne mówiące o Jezusie, który będąc Bogiem stał się podobny do ludzi, został zabity, a potem zmartwychwstał, te historie nie są fikcją. To jest rzeczywistość, na którą te legendy i myty wskazują. I to jest prawda, która leży gdzieś u podstaw tak samo współczesnej literatury, filmu. Kilka przykładów. Piękna i Bestia. O czym mówi ten film czy książka? O jakimś przerażającej istocie, która zostaje przemieniona przez bezwarunkową miłość. Znamy to skądś? No myślę, że widzimy to właśnie na kartach Ewangelii. Kiedy patrzymy na bajkę o śpiącej królewnie, do której w pewnym momencie przychodzi książę i budzi ją do nowego życia. Znamy to skądś? No myślę, że właśnie z Ewangelii. Piotruś Pan, który nie chce dorosnąć, nie chce się zestarzeć, chce zawsze być dzieckiem i latać sobie w przestworzach. Znamy to skądś? Czy to nie jest obraz życia, do którego zostaliśmy powołani, do życia w wieczności? Ostatnio się śmiałem, nasze wnuczki przyszły do nas do domu i w którymś momencie Lenka, po prostu dzieci mają takiego... Schodzi z kanapy na podłogę, wdrapuje się na stołek, zastałka na kanapę, z kanapy na podłogę, z kanapy na stołek, zastałka na kanapę i tak w kółko, po prostu bez końca. I ja tak się śmieję, mówię, wiesz dlaczego dzieci tak robią? Bo jesteśmy stworzeni do nieskończoności. To taki żart oczywiście. Ale zobaczcie, że to wszystko gdzieś wskazuje na to, że jest coś więcej. Że to życie materialne samo w sobie nie jest w stanie zaspokoić tej najgłębszej potrzeby. Weźmy jeszcze jeden przykład, Titanic. O czym mówi? Dlaczego porusza Titanic? Bo widzimy człowieka, który oddaje swoje życie, żeby ratować osobę, którą kocha. Znamy to skądś? Myślę, że tak. Kiedy oglądamy Avatar, niektórzy mówią, jeden z najgorszych ideologicznych filmów. Ale o czym mówi Avatar? Avatar to jest film, który mówi o tym, że pewien człowiek, żołnierz, który, jeżeli tak nie kojarzycie, wciela się za pomocą tam specjalnych urządzeń w świat zupełnie innych istot, nie ludzi, ale wciela się, pojawia się w ich ciele po to, żeby ratować ten świat. Znamy to skądś? No oczywiście, że tak. Zobaczcie, że te elementy tej prawdziwej Ewangelii, prawdziwej historii, tej his story, jak to po angielsku dobrze brzmi, his story, czyli jego historii, one ciągle odbijają się echem gdzieś w literaturze, w filmach, otaczają nas, tworząc pewne wartości i myślę, że my mądrze zrobimy, ucząc się czytać to, co ludzie przeżywają, to, o czym mówią autorzy. Co ciekawe, te dwa ostatnie przykłady, Titanic i Avatar, nakręcił James Cameron, który walczy z chrześcijaństwem, ale używa naszych historii do tego, żeby poruszyć serca ludzi. Więc tak naprawdę potwierdza tylko, panie Cameron, jest pan taki sam jak my. Też pan szuka tego, co każdy człowiek. Któregoś dnia Pan Jezus wcielił się, stał się podobny do nas, pozwolił, żeby go zabito, zmartwychwstał. Ale któregoś dnia znowu przyjdzie i swoim pocałunkiem obudzi nas do nowego życia. Mity i legendy. Ale w tym wypadku prawdziwa historia. Prawdziwa historia, która wydarzy się. Te wszystkie historie okażą się prawdą. Zauważcie, że apostoł Paweł, kiedy kończy to swoje przemówienie, zmierza do zmartwychwstania, żeby pokazać na inny wymiar naszej rzeczywistości. Mówi, tam jest nasze prawdziwe życie. Nasze prawdziwe życie, gdzieś droga do tego prawdziwego życia została utorowana przez zmartwychwstanie Chrystusa, który przenosi nas do tego innego świata dzięki temu, że zmywa naszą winę. Oczyszcza naszą kartę dłużną czy kartę długów. Sprawia, że jesteśmy wolni, że jesteśmy oczyszczeni, jesteśmy święci i sprawiedliwi przed Jego obliczem. Przez Jego śmierć, kiedy realizuje tą prawdziwą historię, której wszystkie mity i legendy są tylko lepszym lub gorszym odbiciem. Więc to zmartwychwstanie, do którego apostoł Paweł zmierza, niestety nie kończy tego kazania, bo mu przerywają i mówią, że to są bzdury i w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Ale to zmartwychwstanie było czymś więcej niż tylko pokazaniem, słuchajcie, to się wydarzyło. To jest prawdziwa historia. Ja jestem świadkiem tego, że ten Chrystus, który przyszedł, naprawdę zmartwychwstał. To wydarzenie jest czymś więcej niż tylko jakąś taką sztuczką intelektualną, żeby przekonać niewierzących, że a zobacz, a zmartwychwstanie się wydarzyło. Zmartwychwstanie jest czymś, co nadaje sens całej tej, jak to powiedzieć, narracji czy metanarracji całego naszego życia albo całej historii świata. Ono pokazuje, jesteśmy stworzeni do innej rzeczywistości. Do rzeczywistości, w której będziemy jak aniołowie, cheruby, serafowie. Nie wiem, czy wiecie, słowo seraf pochodzi od hebrajskiego słowa saraf, znaczy latać. Więc będziemy jak Piotruś Pan, latający. Żartuję sobie teraz trochę, bo to może być zupełnie inaczej. Ale jesteśmy stworzeni do innego świata, w którym będziemy rozmawiać z istotami, które nie są ludźmi, ale są inteligentne. Może z cherubami, może z serafami, z samym Bogiem. Będziemy mieli życie, które nigdy się nie skończy. Będziemy otoczeni pięknem, którego zachwyt nigdy się nie skończy. To, co będzie dominowało, to jest prawda i poświęcenie. Właśnie to, co znajdujemy w naturze samego Boga, który od początku, od zawsze jest Bogiem, który daje, który się poświęca. Zobaczcie, na początku jest Bóg i Bóg może powiedzieć, jest mi dobrze, jest fajnie, nie zmieniamy niczego. Ale nie. Jego miłość, to co jest w jego naturze, jego miłość nie pozwala mu na to. Jego miłość sprawia, że on chce stworzyć świat, który obdarzy swoją miłością. Świat, który upadnie. Świat, który będzie wymagał przelania krwi, żeby go ratować. I co robi ten Bóg, którego znamy z kart Biblii? Oddaje samego siebie, żeby ratować tego człowieka, którego stworzył. I kiedy czytamy od Księgi Genezis i dalej te wszystkie historie, widzimy, ile razy człowiek upada, buntuje się, odwraca się tyłem do Pana Boga, odchodzi od Niego. I co robi Pan Bóg? Cały czas daje. Cały czas wysyła swoich sług, swoich proroków i na końcu posyła swojego Syna. Ponieważ jest miłością. Ponieważ jest miłością. Mam nadzieję i o to się modlę, żeby to doświadczenie, przez które jako Gdańsk czy nawet Polska przeszliśmy, było doświadczeniem, które zmieni serca chociaż iluś tam osób, chociaż kilkudziesięciu, nie wiem, Bóg raczy wiedzieć. Myślę, że Bóg używa takich rzeczy do swoich działań. I zakończę jeszcze jednym cytatem pewnego pastora, Timothy Kellera, który przeglądając się ludzkiemu życiu mówi tak: największym zagrożeniem jest sytuacja, w której nie jesteśmy świadomi naszego zaślepienia, dumy, samowystarczalności. Jesteśmy święcie przekonani, że potrafimy pokierować swoim życiem mądrzej niż naprawdę potrafimy. Że jesteśmy porządniejsi, uczciwsi i przyzwoici, aniżeli rzeczywiście jesteśmy. To śmiertelna pułapka. Szatan będzie szczęśliwy, widząc, jak przez lata cieszysz się dostatnim życiem, bylebyś tylko, zanim będzie za późno, nie zobaczył prawdy. Ale Bóg w swojej miłości będzie chciał obudzić cię z tego snu, byś mógł coś z tym zrobić. W wielu przypadkach użyje do tego burzy. I modlę się o to, żeby tak się stało, żeby ta burza, która przeszła nad Gdańskiem, była czymś, czego Bóg użyje do przemienienia serc chociaż niektórych. Nie zmarnujmy tego. Patrzmy w nasze serca, módlmy się, żeby Bóg objawił nam stan naszych serc. Żeby nas nauczył rozmawiać z naszymi przyjaciółmi, znajomymi. Żeby pokazać im, że rozwiązaniem tego problemu, odpowiedzią na te pytania, które się rodzą, jest Bóg. Jest zmartwychwstały Chrystus, który utorował nam drogę do zupełnie innego życia. Oddając wszystko, żeby nas ratować. Pochylmy głowy w modlitwie. Panie, dziękujemy Ci za to, co Ty uczyniłeś dla nas. I kiedy patrzymy na nasze życie, kiedy patrzymy na swoje serca, to widzimy, że ciągle jest coś, czego szukamy, a czego ten świat nie potrafi nam dać. I Panie, modlimy się dzisiaj, przychodzimy do Ciebie i błagamy Cię o to, by te doświadczenia ostatnich dni były doświadczeniami, przez które Ty będziesz przemieniał serca ludzi. Że użyjesz tego, Panie, żeby ludzie zaczęli naprawdę szukać Ciebie. Nie tak powierzchownie, ale szukać prawdziwego Boga. Tego, który jest. Tego Boga, który poświęca samego siebie dla naszego ratunku. Boga, który cały czas puka do naszych drzwi i cały czas próbuje nami potrząsnąć, abyśmy Go szukali. Modlimy się, Panie, o to, żebyś przemieniał serca ludzi w tym mieście i w tym kraju. Modlimy się o to, żebyś posłał nas do tych ludzi, abyśmy mogli składać im świadectwo o miłości, którą nam samym okazałeś, o przebaczeniu, które w Tobie znaleźliśmy, o nowym życiu, które Ty dajesz. Panie, prosimy o to, żeby w tych dniach Twój Kościół mógł świecić jak miasto, które położone jest na górze. Mógł świecić jak miasto, jak światłość, która świeci w ciemności. Byle jak najwięcej osób mogło poznać Ciebie jako swojego Zbawiciela. O to prosimy. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi. Amen.